Napotkawszy zdziwiony wzrok córki, która zmarszczyła lekko czarną, piękną brew, odwrócił się z nakazu ostrożności i opanował się natychmiast ujarzmiony żelazną ręką rozwagi. — Owszem, moja córko — uśmiechnął się — masz te wszystkie przymioty, którymi się chwalisz, z wyjątkiem jednego, ale nie chcę go tak bez ogródek wymieniać, wolę, żebyś odgadła sama. Eugenia zdumiała się. Ojciec kwestionował jeden z kwiatów wieńca, którym z taką pychą przystroiła sobie głowę. — Moja droga — ciągnął bankier. — Wyłożyłaś mi doskonale, czym się kieruje taka dziewczyna jak ty, decydując, że nie wyjdzie za mąż. A teraz ja ci powiem, czym się kieruje taki ojciec jak ja, decydując, że córkę za mąż wyda. Eugenia skłoniła głowę, ale nie jak uległa córka, lecz jak ktoś gotów do dysputy w oczekiwaniu na argumenty przeciwnika. Moja córko, kiedy ojciec życzy sobie wydać córkę za mąż, ma zawsze po temu jakieś powody. Jeden, dotknięty manią, pragnie, jak to przed chwilą powiedziałaś, przedłużyć swój gatunek, dochowawszy się wnuków, ale mnie ta słabość jest obca i powiem ci, że rozkosze ogniska domowego są mi niemal obojętne. Mogę się przyznać do tego córce, która, odznaczając się umysłem filozoficznym, rozumie tę obojętność i nie weźmie mi jej za złe.
No, nareszcie zaczynamy mówić otwarcie. Lubię to.
O, nie lubię na ogół tej otwartości tak jak ty, ale umiem się na nią zdobyć, gdy wymaga tego określona sprawa. Posłuchaj więc. Wynalazłem ci męża nie ze względu na ciebie, bom cię w tym momencie wcale nie miał na uwadze. Lubisz otwartość, więc proszę. Ale wybrałem dlatego, że zależy mi na tym, abyś jak najwcześniej wyszła za mąż. Chodzi tu o pewne spekulacje handlowe, którym daję właśnie podwalinę.
Eugenia drgnęła.
Nie miej do mnie żalu za te słowa, bo zmusiłaś mnie, abym je powiedział. Nie w smak mi, rozumiesz to, wykładać wszystko w cyfrach takiej artystce jak ty, która lęka się wejść do gabinetu bankiera, gdyż filozofowie powiadają to samo. Krążą tam niebezpieczne, niemiłe i antypoetyczne fluidy. Ale wiedz, moja panno, że w tym gabinecie bankiera, dokąd byłaś łaskawa wejść przedwczoraj, aby poprosić o 1000 franków, które daje ci co miesiąc na szpilki, może nauczyć się wiele nawet i młoda osoba, tak jak ty, gardząca małżeństwem. Można tam nauczyć się na przykład ze względu na twoje delikatne nerwy, powiem ci to tutaj, w tym salonie, można nauczyć się czegoś o życiu fizycznym i duchowym bankiera. Kredyt ożywia go, podobnie jak dusza ożywia ciało. Pan hrabia de Monte Cristo wyłożył mi to kiedyś i nigdy słów jego nie zapomnę. Można się nauczyć wtedy, że w miarę jak cofają kredyt, ciało zamiera. A to przydarzy się wkrótce pewnemu bankierowi, który ma zaszczyt być ojcem tak logicznie myślącej córki. Lecz Eugenia, zamiast się ugiąć pod ciosem, wyprostowała się nagle.
Bankrut. — rzekła. —
Znalazłaś, moja córko, słuszne określenie — odparł Danglars, wpijając sobie paznokcie w pierś. Ale na jego ordynarnej twarzy gościł nadal uśmiech, świadczący nie o braku inteligencji, lecz serca. — Tak, bankrut, w tym rzecz.
— Ach!
— westchnęła Eugenia. — Tak, bankrut. A więc znasz już tę straszliwą tajemnicę, jak powiada pewien poeta tragiczny. A teraz, moja córko, dowiesz się, jak mogłabyś umniejszyć to nieszczęście, nie ze względu na mnie, ale ze względu na siebie.
— O! — zawołała Eugenia. — Jest ojciec złym fizjonomistą. Jeśli ojciec sobie wyobraża, że boleję nad nieszczęściem, w które wpadłam z winy ojca. — A cóż mnie to obchodzi, żem zrujnowana? Czyż nie pozostaje mi talent? Czyż nie zdołam, jak pani Malibran, Pasta albo Grisi? Zdobyć tego, czego ojciec nigdy nie potrafiłby mi dać? To znaczy 100 albo 150 tysięcy liwrów renty, które będą zawdzięczać tylko sobie. A fortuna ta przyjdzie do mnie wśród oklasków, entuzjazmu i kwiatów, a nie tak jak te nędzne 12 tysięcy franków, które ojciec mi daje, krzywiąc się i wyrzucając mi moją rozrzutność. A jeśli nawet nie mam tego talentu, o którym ojciec wątpi, bo widzę to z uśmiechu ojca, czyż nie pozostanie mi ta szalona miłość niezależności? Zastąpi mi ona wszystkie skarby, a silniejsza jest we mnie niż instynkt samozachowawczy. Nie, to nie ze względu na siebie się smucę, bo ja zawsze dam sobie radę. Książki, ołówki, fortepian to rzeczy niedrogie. Zawsze potrafię je sobie sprokurować i nigdy mi ich nie zabraknie. Myśli ojciec pewnie, że martwię się o matkę. Niech się ojciec nie łudzi. O ile się nie mylę, matka przedsięwzięła wszelkie środki ostrożności, przewidując tę katastrofę. Ominie ją ona i nie dotknie jej wcale. Zabezpieczyła się, jestem tego pewna. Nie zajmując się mną, mogła gromadzić majątek, a mnie, Bogu dzięki, zostawiła swobodę pod pretekstem, że lubię wolność. Tak, mój ojcze, od dzieciństwa widziałam zbyt wiele rzeczy wokół siebie. Pojęłam je aż nadto dobrze, aby nieszczęście wywarło na mnie większe wrażenie niż powinno. O ile wiem, nikt mnie nie kochał, tym gorzej. I oczywiście z tej przyczyny ja nikogo nie kocham, tym lepiej. Oto moje wyznanie wiary. A więc, moja panno, zagadnął Danglars blady ze złości, która nie wynikała bynajmniej z ojcowskich uczuć. Uparłaś się, żeby pchnąć mnie w ostateczną ruinę, czy tak? Ja nie rozumiem, o co ojcu chodzi. To i dobrze. Mam dzięki temu jeszcze promień nadziei. Posłuchaj. Słucham, odparła Eugenia, spoglądając na ojca tak przenikliwie i z taką mocą, że musiał uczynić wysiłek, aby nie spuścić oczu. Pan Cavalcanti, żeniąc się z tobą, wniesie 3 miliony, które ulokuje u mnie. Bardzo mnie to cieszy, rzekła Eugenia ze wspaniałą pogardą i jęła wygładzać sobie rękawiczki. Czy myślisz, że źle wyjdziesz na tych 3 milionach? Wcale nie. Zrobię z nich co najmniej 10. Uzyskałem pospołu z innym bankierem koncesję na budowę dróg żelaznych. To jedyny interes, który dziś daje szansę bajecznego i rychłego zarobku. Przypomina mi się Lao, który sprzedał Ongi paryżanom, tym wieczystym gapiom spekulacji, tereny nad Mississippi. Wyliczyłem, że wystarczy nabyć milionową część szyny, jak nabywało się niegdyś morgę uprawnej ziemi nad Ohio. To lokata hipoteczna. Tylko że pieniądz lokuje się tu nie w ziemi, ale w kilkunastu czy kilkudziesięciu funtach żelaza. Otóż za tydzień mam złożyć w charakterze udziału 4 miliony, a z tych 4 milionów zrobię, jak powiedziałem, 10 albo i 12.
Ale w czasie tej ostatniej wizyty, którą onegdaj, jak ojciec był łaskaw zapamiętać, złożyłam ojcu, widziałam, że ojciec zainkasował, tak się to nazywa, prawda, 5,5 miliona. Pokazał mi ojciec 2 banknoty skarbowe opiewające na tę olbrzymią sumę i dziwił się ojciec, że nie oślepłam na ich widok.
Owszem, ale te 5,5 miliona to nie moja własność, to jedynie dowód zaufania. Jako bankier ludowy zdobyłem zaufanie szpitali, do których właśnie należy rzeczona suma. W innych czasach nie wahałbym się nią obracać, ale dziś wszyscy już wiedzą o wielkich stratach, jakie poniosłem i jak ci powiedziałem, zaczynają cofać mi kredyt. Administracja w każdej chwili może poprosić mnie o zwrot depozytu, a jeśli pieniądze te nie będą u mnie leżały w kasie, będę musiał ogłosić haniebne bankructwo. Nie gardzę bankructwami, wierz mi, ale takimi, które nie rujnują, a tylko wzbogacają. Jeśli poślubisz pana Cavalcanti, otrzymam 3 miliony, a zresztą wystarczy, by tylko pomyślano, żem otrzymał. Kredyt wtedy powróci do mnie i odzyskam majątek, który z rządzeniem jakiejś niepojętej fatalności tracę stopniowo od niespełna 2 miesięcy. Zrozumiałaś mnie?
Doskonale. Zastawia mnie ojciec za 3 miliony, tak?
Im większa suma, tym pochlebniejsza. Daje ci wyobrażenie, ile jesteś warta. Dziękuję.
I jeszcze jedno słowo. Czy przyrzeka mi ojciec, że będzie ojciec obracał pieniędzmi pana Cavalcanti, nie naruszywszy tej sumy? To nie egoizm przemawia przeze mnie, lecz delikatność. Zgadzam się, aby przy mojej pomocy odbudował ojciec swoją fortunę, ale nie będę współdziałać, gdy zechce ojciec rujnować innych.
Ale skoro ci mówię, że dzięki tym 3 milionom...
Czy myśli ojciec, że wydobędzie się z tarapatów, nie naruszywszy owej sumy?
Chyba tak, dzięki twojemu małżeństwu otrzymam kredyty.
A czy będzie ojciec mógł wypłacić panu Cavalcanti 500 000, które gwarantuje mu ojciec w kontrakcie ślubnym?
Jak tylko wrócimy z merostwa.
Dobrze.
Wypowiedz się jaśniej.
Żąda ojciec mojego podpisu, ale czy w zamian za to zostawia mi ojciec absolutną wolność?
Tak.
A więc dobrze. Jak ojcu powiedziałam, jestem gotowa poślubić pana Cavalcanti.
A co zamierzasz uczynić dalej?
To moja tajemnica. Gdzież byłaby moja wyższość, gdybym posiadłszy tajemnicę ojca, wydała ojcu swoją?
Danglars przygryzł wargi. A więc jesteś gotowa, spytał, złożyć parę oficjalnych i niezbędnych wizyt?
Tak.
I podpisać kontrakt za 3 dni?
Tak. W takim razie i ja powiadam, dobrze. I Danglars ujął w dłonie dłoń córki. Ale dziwna rzecz, ojciec nie ośmielił się powiedzieć córce: dziękuję ci, moje dziecko. A córka nie raczyła nawet uśmiechnąć się do ojca. Konferencja skończona? Zapytała wstając. Danglars kiwnął głową na znak, że nie ma już nic do powiedzenia. Po 5 minutach fortepian zadźwięczał pod palcami panny Darmilly. Panna Danglars śpiewała arię Brabancja, przeklinającego Desdemonę. Kiedy skończyły, wszedł lokaj Stefan. Oznajmił Eugenii, że kareta zajechała i że pani baronowa czeka. Udały się z wizytami. Spotkaliśmy obie damy u państwa de Villefort. Wyszedłszy od nich, pojechały dalej.